To jest historia właśnie inspirowana moim dziadkiem, który pochodził z Tarnowa i jego piątką rodzeństwa. I ponieważ to jest tylko inspirowane, bo ich samych no, prawie nie znałem. Mój dziadek zmarł, kiedy miałem 4 lata. Na początku myślałem, że zmienię ich, to nazwisko, ale mniej więcej wtedy daliśmy z moim bratem, z moim starszym bratem Pawłem taki wywiad do Newsweeka o tym, jak to jest żyć w Polsce i mieć żydowskie korzenie. I ten wywiad został skopiowany na jakieś nacjonalistyczne strony, gdzie go znalazłem i tam pod nim było gdzieś około 500 komentarzy, które przejrzałem i z grubsza podzieliłem na dwie grupy, dwie kategorie. Pierwsza to było, cytuję, wypadajcie do Izraela, a druga podajcie swoje prawdziwe nazwiska. I ten drugi pomysł mi się spodobał, mnie zainspirował. Pomyślałem, właściwie dlaczego nie? Nazwisko mojego dziadka, Stramer, to znaczy taki krzepki, silny, zawsze mi się podobało, a odeszło z prawie, czy został wymazany właściwie z prawie całym żydowskim światem po II wojnie światowej. Więc pomyślałem, że tak przynajmniej to nazwisko wróci w moich książkach, Stramer i Stramerowie. Pamiętam, przyjechałem do Tarnowa pierwszy raz, to był, nie wiem, 2006 albo 2007 rok, z pierwszą powieścią Rise Fiber. Tam miałem spotkanie autorskie z licealistami i byłem niewiele starszy od nich właściwie. Byłem świeżo po studiach i po tym spotkaniu miałem jeszcze 2 godziny do pociągu do Warszawy i oni powiedzieli, że pokażę mi miasto Tarnów. No i przeszliśmy się i to miasto mnie tak bardzo mi się spodobało, zafascynowało mnie. Było takie galicyjskie, porządne, szkoła wygląda jak szkoła, poczta wygląda jak poczta, ratusz wygląda jak ratusz. Te instytucje są tak, jak budzą zaufanie. Widać, że są budowane z myślą, że są budowane na wieki. I tak spodobało mi się i pamiętam, staliśmy na rynku i w pewnym momencie mówię, ale słuchajcie, przecież mój dziadek stąd pochodził. I złapaliśmy jakiegoś starszego faceta, który tam stał na rynku i podeszliśmy do niego. Czy pamięta pan może przedwojennych tarnowskich Żydów? On tak na mnie spojrzał i mówi, panie, pamiętam, jak tu akcja szła w 42, jak ich strzelali, padał deszcz i krew się lała wszystkimi uliczkami, od rynku, co szło od rynku. No, ugięły się pod nią kolana, zmroziło mnie. No i tyle, jakoś ten Tarnów mi został od wtedy w głowie i zacząłem myśleć o tej moim dziadku i jego rodzeństwie. Natomiast dopiero jakieś 13 lat później poczułem się gotowy, żeby jakby ta historia tarnowskiego rodzeństwa chodziła za mną, ale poczułem się gotowy, żeby do niej jakoś się z nią zmierzyć dopiero w momencie, kiedy mi samemu urodziły się dzieci, bliźniaki. Może chciałem coś tym dzieciom też opowiedzieć o przeszłości, czy no, czy jakimś ich dziedzictwie. I następne 2 lata, jak już zdecydowałem się, że chcę się tym zająć, to spędziłem w różnych archiwach, w Tarnowie, w Krakowie, w Paryżu, w Warszawie. Szukałem jakichś śladów tego rodzeństwa. Tego prawie nie znalazłem. Natomiast znalazłem sporo no, i w książkach, w gazetach, listach, fotografiach. Sporo w tamtym czasie, przed wojną i też czas wojny. Bardzo starałem się spojrzeć na tych przedwojennych polskich Żydów nie poprzez wojenne czy holokaustowe okulary, tylko tak jak oni sami siebie widzieli, nie tak jak my patrzymy na nich dzisiaj. Bardzo mi na tym zależało, bo chciałem, żeby to były żywe postaci, żeby to była książka, mówię o pierwszym tomie, o życiu, nie o śmierci. No i kiedy zacząłem czytać o tamtych czasach, to zorientowałem się, jak sam mało wiem i jak bardzo stereotypowe jest moje spojrzenie na społeczność żydowską przedwojenną. Tak sobie wyobrażałem ich, jak tych Żydów z czarno-białych czy z sypiowych fotografii, jarmułki, pejsy, takich widziałem, a ta społeczność żydowska w samym Tarnowie no, okazała się tak inna, zróżnicowana, dziesiątki różnych stowarzyszeń, ludzi odwierzących w Boga, powierzących w komunizm, a po drodze właśnie masę tych stowarzyszeń. No, niesamowicie żywa i ciekawa społeczność. Dla mnie zawsze najciekawsze jest to, co jest niestereotypowe, te wszystkie niuanse, to właśnie tego szukałem i w archiwach i to starałem się opisać w pierwszym tomie i w drugim. Wszystko, co jest niestereotypowe, ponieważ czas jednak zamazuje te wszystkie niuanse i ta przeszłość staje się taka właśnie czarno-biała czy sypiowa, jak ta fotografia. Mi zależało na tym, że to było jak najwięcej kolorów, i życia. Chciałem po prostu, żeby to byli tacy ludzie jak my, tylko żyjący w innych czasach. Bo przecież oni się tak bardzo nie różnili. Goldhammera 20, jak już zdecydowałem, że chcę się zająć, zacząć pisać Stramera, no to pierwsza rzecz, pojechałem tam, nie miałem pieniędzy, no żeby tam zostać parę dni w Tarnowie i dokumentować. Właśnie z moją agentką Gabrysią Niedzielską skontaktowałem, powiedziałem, że potrzebuję jakieś spotkania w Tarnowie, żeby sobie jakoś sfinansować tą dokumentację. No i ona powiedziała, no to masz do wyboru albo biblioteka publiczna, już nie pamiętam numeru, no albo zakład karny numer, też nie pamiętam tego numeru. To długo się nie wahałem i zdecydowałem się na więzienie oczywiście, bo nigdy wcześniej nie miałem tam spotkania. No i pamiętam ten mój pierwszy dzień w Tarnowie już, ten, kiedy dokumentowałem. Pamiętam ten dzień, przyjechałem, wstałem gdzieś koło 5 rano w Warszawie, wsiadłem w samochód, dojechałem do Tarnowa, wysiadłem na Goldhammera 20, czyli tam, gdzie wychował się mój dziadek. Taka niewysoka kamienica dwupiętrowa. Zadzwoniłem domofonem pod, już nie pamiętam, pod który numer. Powiedziałem, dzień dobry, tutaj właśnie w tym domu wychował się mój dziadek, czy chciałbym wejść na podwórko, czy mógłbym. Pan Piątka naciśnie, tam właścicielka kamienicy mieszka, więc nacisnąłem. Tłumaczę jeszcze raz wszystko. Mówię, czy może mi pani wpuścić? Nie. No ale ja specjalnie przyjechałem z Warszawy, wejdę, dosłownie zajmie mi to 5 minut. Wejdę na podwórko, zrobię 4 zdjęcia, już mnie nie ma. Czy mogą mnie pani wpuścić? Nie. No i oczywiście nie udało się. Potem miałem spotkanie w zakładzie karnym, właśnie gdzieś koło 12. Nie wiem, czy ktoś z państwa był kiedyś w więzieniu. Najgorsze było to, że co chwilę jakieś takie drzwi się zamykają, prawda? Jest ten dźwięk tego zamka. To jest takie już... No ale samo spotkanie było bardzo ciekawe, bo to była grupa więźniów. Nie mieli nic za bardzo co robić w więzieniu, więc bardzo porządnie przeczytali. Akurat to była moja druga powieść, czyli pod tytułem Książka. Książka. Bardzo, każdy z nią przeczytał 2 razy. No i wszyscy byli tacy wielcy, bo dużo ćwiczyli w więzieniu, bo niewiele tam mieli do roboty. I była bardzo fajna, długa dyskusja. Ja też się wahałem na przykład, czy te kwestie żydowskie z nim poruszać, czy nie. Jak to będzie odebrane, bo już w książce, właśnie w tej powieści Książka, która też jest inspirowana historią mojej rodziny, ale tych późniejszych pokoleń, też jest ten wątek żydowski. No i tak trochę wahałem się, w końcu po prostu otwarcie o tym mówiłem. I to oni bardzo fajnie przyjęli, bardzo to było ciekawe. I też otworzyli się, opowiadali o sobie. No, tylko był jeden taki pan, troszkę starszy, siwy już, który z taką opuszczoną głową siedział, miał taki tik, tak pocierał nos i w ogóle się nie odzywał. Po jakiejś godzinie pani, która prowadziła to spotkanie, mówi, a pan, panie Janku, dzisiaj taki milczący, dlaczego pan dzisiaj w ogóle nie odzywa? Mówi, no nie chciałbym obrazić autora. Więc ja mówię, nie no, proszę bardzo. No i wstał i przez 10 minut dosłownie zmasakrował moją książkę, tą powieść Książka. I to była bardzo inteligentna krytyka, byłem pod wielkim wrażeniem. Potem to spotkanie trwało no, gdzieś około 2 godzin, już musieli kończyć mi następne zajęcia, ale było bardzo, bardzo ciekawe dla mnie. Jedno z lepszych moich spotkań w życiu, wydaje mi się. Wyszedłem stamtąd, z tego zakładu i tam spotkałem się z panią Mariolą Górą z Biblioteki Tarnowskiej, z panem Adamem Bartoszem, który był wtedy dyrektorem Muzeum Okręgowego. No i tak rozmawiam z nimi trochę właśnie jak było w więzieniu, a też jak mówię, jak było wcześniej, jak przyjechałem na Goldhammera, opowiadam im tą historię. No i mi się zrobiło strasznie przykro i głupio. No i powiedzieli, że to pierwszy raz taka sytuacja jest w Tarnowie i pan Adam Bartosz powiedział, że nie można tego tak zostać, musimy to załatwić. A założył taki kowbojski kapelusz, w którym chodził i ruszyliśmy z powrotem tam na Goldhammera 20. Doszliśmy, nacisnął 5. Mówi, dzień dobry, Adam Bartosz się kłania z Muzeum Okręgowego w Tarnowie. Proszę wpuścić naszego gościa z Warszawy, który przyjechał specjalnie, a wychował się tutaj jego dziadek. Proszę go wpuścić na podwórko. Taka cisza, a potem... Nie. Także nie udało się, ale przeszedłem podwórkiem obok. Wszedłem na podwórko obok, przeskoczyłem przez taką niewielką siatkę i zrobiłem te parę zdjęć podwórka. Mniej więcej 2 tygodnie później, po tym spotkaniu, dostałem list właśnie z tego zakładu karnego. Taki rodzaj podziękowania i trochę takiej laurki. I zapamiętałem z niego tylko pierwsze zdanie. w pewien dżdżysty jesienny dzień do zakładu, do naszego zakładu karnego numer, nie pamiętam, zawitał pewien bardzo drobny autor. Ja mam 1,84 m, ale przy nich rzeczywiście byłem drobny. Byłem bardzo zdeterminowany, żeby jak najwięcej zdokumentować, czyli jakby na pracy, no jak najwięcej sfotografować, jak najwięcej się dowiedzieć. Zresztą na miejscu właśnie pan Adam Bartosz, pani Mariola Góra z biblioteki bardzo, bardzo mi pomogli, bo mówili mi, co powinien pójść obejrzeć, chodzi ze mną, dali mi dużo tytułów książek albo po prostu książek, żebym przeczytał, albo potem jeszcze wysłali mi do Warszawy nawet kserówki. Pan Adam Bartosz, mogłem obejrzeć dzięki niemu Księgę Pamięci Tarnowa. Księga Pamięci to jest, zresztą wiele miast Polski ma takie Księgi Pamięci, to jest, są Księgi Pamięci zrobione przez Żydów, którzy po wojnie już nie mieszkali w Polsce, odtwarzali życie w miastach czy w miasteczkach, w których żyli przed wojną. I bardzo fajna jest też Księga Pamięci Tarnowa. No byłem skupiony, zdeterminowany na tym, żeby jak najwięcej wyciągnąć z tych paru dni w Tarnowie dla mnie. Jak w ogóle zacząć? To właśnie nie miałem pojęcia. No, siedziałem godzinami przy biurku. Nie wiedziałem, właśnie jak zacząć, jak tą historię powiedzieć. I zaczynałem ją, miałem parę razy, trochę tak jak moje dwie pierwsze powieści, czy Reise Fieber i książkę, czyli bardzo minimalistycznie, czyli tak jakby, takim się wydaje, że to jest mój styl, bo wychodziłem z takiego założenia wcześniej, mój styl to jest, mówiąc mniej, czasem można powiedzieć więcej. Czyli jak najmniej stron, jak najmniej słów, jak najmniej postaci, tylko to, co niezbędne, żeby nie było nic tam niepotrzebnego. Tak napisałem Reise Fieber i tak napisałem książkę. I tak próbowałem pisać Stramera też. I siadałem, pisałem tak, ale to w ogóle nie wchodziło. Było sztuczne, bez życia. Nie miał w sobie nic ciekawego. I było takie właśnie papierowe, no jakoś to nie pasowało tej historii. Po paru miesiącach takich fal startów nagle usiadłem i zacząłem pisać zupełnie jak nie ja. Długie zdania, dużo postaci pierwsze, drugo, trzecioplanowe, przymiotniki, dłuższe rozdziały. Tak jakbym się rozgadał i to jakoś tak ruszyło. I to okazało się, że to już miało więcej życia w sobie i zrozumiałem, że żeby napisać Stramera, to muszę złamać wszystkie swoje zasady, jeśli chodzi o pisanie i wtedy to ruszy. Bo widocznie ten rodzaj pisania pasował do tej historii, tego przedwojennego żydowskiego rodzeństwa.